Halo, halo, witajcie serdecznie w samo południe, wtorkowe, wciąż niestety, tak chyba trzeba powiedzieć, upalne, chociaż od jutra już rzeczywiście ma być chłodniej. Dzisiaj w Łodzi była nawet jakaś ulewa, znaczy ulewa, no w sumie deszcz, ale to każdy deszcz przy takiej temperaturze to właściwie wygląda jak ulewa. Cóż, najbardziej chyba cierpią osoby w podeszłym wieku i zwierzęta. Z tego co widzę, tutaj nasze cztery koty i pies po prostu po ścianach chodzą. No ale nic, mamy nadzieję, że to wszystko będzie już stabilizować. Dzisiaj temat dotyczący cudów, wskrzeszeń, uzdrowień. Temat, który sobie kiedyś zaczęliśmy w naszej serii. O właśnie, muszę go dopisać do playlisty naszej serii Cuda, Niebo, Aniołowie. Jak ta seria brzmiała? Zaraz sobie sprawdzę, jeszcze tutaj włączę czat, żeby było widać wasze komentarze. Witam was serdecznie. Trzeba powiedzieć, wakacyjny czas już. Pewnie niektórzy nawet są już na jakichś wakacyjnych wyjazdach. Tu jeszcze przyszła do mnie Maja się położyć, żeby mnie ogrzać, że tak powiem, w ten upalny dzień. Nie wiem, czy słychać wiatrak. Jeśli tak i przeszkadza, to go zaraz wyłączymy, żeby nie przeszkadzał. Dobra, to jest plansza i Niebo, Aniołowie, Cuda i Uzdrowienia. To jest ta seria, do której dopisujemy to spotkanie na żywo. Zanim rozpoczniemy, dajcie znać, czy słychać i widać. Ale chyba jest ok. W takim razie rozpocznijmy modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święci męczennicy pierwszych wieków Kościoła, módlcie się za nami, ponieważ dzisiaj wspomnienie świętych pierwszych męczenników Kościoła Rzymskiego. Widać i słychać. Dobra. Czy jutro będzie ksiądz Marcin Sobiech? Nie wiem, o godzinie 12:15, ponieważ ksiądz Marcin jest w Medjugorje. Jutro też 1 lipca i zapowiedziana, teraz zapowiem na podstawie tej zapowiedzi pewnego live'a, zapowiedziana konsekracja nowych biskupów. No bardzo gorąco właśnie. No my mamy klimatyzację, ale no właśnie. Ale to są takie czasy, że chyba rzeczywiście trzeba mieć już tam myśleć, chyba szczególnie w miejskich domach, o klimatyzacji, bo na pewno jak ktoś mieszka poza miastem, to te 5 stopni niżej jest. Ale w każdym razie jutro, 1 lipca, zapowiedziana konsekracja nowych biskupów Bractwa Świętego Piusa X i automatycznie wejdą na drogę schizmy. Jeszcze wczoraj papież Leon XIV apelował do nich, aby nie rozdzierali tuniki Chrystusa. Zdają się, że nie posłuchają papieża i tych czterech biskupów, których wyświęcą bez jedności z papieżem, bez jedności z Kościołem katolickim. No oni od razu, tuż po konsekracji, zostaną, że tak powiem, wykluczeni z Kościoła na drodze schizmy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w następnym tygodniu naszym gościem będzie Paweł, doktorant z KUL-u, gdzieś tu jego książkę mam, który nam już kiedyś opowiadał o posłuszeństwie papieżowi. On nam przedstawi ten temat bractwa i tej schizmy, tego wszystkiego, co się tam dzieje właśnie od strony teologicznej. A że Paweł jest na drodze doktoratu, już w następnym roku ma go oddać, no to jest na bieżąco z tym wszystkim, znaczy z teologią. I sobie ten temat na następnym tygodniu ruszymy, a go ruszymy także i dziś. Już na jutro mam przygotowany materiał poświęcony, jeżeli się wydarzy konsekracja nowych biskupów Bractwa Świętego Piusa X, zwanych lefebrystami. Tak jak się Uczniów Lutra nazywa luteranami, no to jest jakby oczywiste. Uczniowie arcybiskupa Lefebvre'a są lefebryści. Ten temat sobie jutro omówimy. Drodzy Państwo, cuda dzieją się dzisiaj i w sposób nadprzyrodzony Bóg działa także i dziś we współczesnym świecie. Jest taka książka dość gruba Craiga Kennera, Cuda dzisiaj. I z tej książki będę dziś właśnie korzystał. Rozdział 31, tych rozdziałów tu jest bardzo dużo, bo książka ma 400 stron. Są tutaj zebrane przez autora tej książki cuda wskrzeszeń, które dokonały się w jego rodzinie. Craig zapisał tak. Chociaż nigdy nie byłem obecny podczas wskrzeszenia wspomaganego medycznie lub nie, mam przyjaciół, którzy otrzymali taką łaskę. Więcej, świadectwa tego typu składają nawet członkowie mojej bliskiej i dalszej rodziny, rodzice jednej z moich byłych szwagierek, a nawet moja teściowa. Co więcej, trzeba powiedzieć mocniej, czekajcie, sprawdzę sobie, kardynał, już mi się... Tak, kardynał Müller, no oczywiście, że tak, dawno nie korzystałem z jego... Kardynał Müller nazwał Bractwo Świętego Piusa X superprotestantami, jest to opublikowane w Ekai, nazwał ich protestantami. Ten konserwatywny kardynał Kościoła Katolickiego, dawny szef Kongregacji Nauki i Wiary, nazwał Bractwo Świętego Piusa X protestantami, jeszcze mocniej nazwał ich superprotestantami. Pewien kapłan prosił mnie, żebym nagrał na ten temat film. Natomiast wiem, że będzie znowu bardzo dużo nienawiści, być może taki film wywoła i już drugi dzień zwlekam, ale w takim razie taki film i tę wypowiedź kardynała Müllera jutro sobie zamieścimy na kanale, gdzie nazwał lefebrystów, uczniów arcybiskupa Lefebvre'a, superprotestantami. Ponieważ pamiętajmy, że protestanci odrzucają papieża, lefebryści również nie są posłuszni, drodzy Państwo. Wracając do rzeczy dużo przyjemniejszych, wiadomo, każdy z kościoła może odejść, tak więc wielu odchodzi, wielu nie wraca odchodząc, bo łatwo jest z kościoła odejść, ale później wrócić. To jest bardzo trudna sprawa. Wyjść nawet z jaka jest bardzo trudno, naprawdę. Są powiązania różne, no straszne to są rzeczy, żeby wrócić do kościoła katolickiego. Przejdźmy sobie do wskrzeszeń w rodzinie. Czekajcie, spojrzę sobie, Craiga Kennera, który, drodzy Państwo, zapisał tak. W 1988 roku jego szwagier pracował jako inspektor szkoły. Dobra, tutaj jakaś opowieść jest i się nawrócił. Krewni dziecka zdążyli już zapłacić 6 miesięcy. Nie, to muszę czekajcie, jeszcze raz. W 1980 roku pracował jego szwagier jako inspektor szkolny w mieście Etombi, północnej części Republiki Konga. Pewnego dnia około 3 po południu do jego domu przyszła gromada ludzi. Przybysze przynieśli mu zwłoki 5-letniej dziewczynki, która zmarła jakieś 8 godzin wcześniej. Krewni dziecka zdążyli już zapłacić 6 miejscowym szamanom za jej wskrzeszenie, lecz składanie ofiar dla duchów i rozmazywanie w jej uszach, nosie i ustach krwi zabitych zwierząt nie dało rezultatu. Zdesperowani byli teraz gotowi wypróbować chrześcijańskiego Boga. Czyli, jak rozumiem, byli poganami. Dlaczego postanowiliście przyjść do chrześcijańskiego Boga na samym końcu? Zganił ich Albert. Albert to jest, zdaje się, że właśnie jego szwagier. Już tu nie chciałem wam tej całej historii przedstawiać. Albert, tak, no krewny jego jakiś, nie? Krewny, po prostu jego krewny. Musicie odwrócić się od wszystkich duchów i podążać za jedynym prawdziwym stwórcą, dodał Albert. Potem zabrał ciało dziewczynki na bok do miejsca, w którym zazwyczaj prowadził modlitwy. Jak sam objaśnia, po pół godzinie proszenia za nią, Jezus dokonał przez niego swojego pierwszego cudu w Etombi, przywracając to dziecko do życia. Tego dnia wielu mieszkańców miasta stało się uczniami Jezusa, porzucając praktyki religijne przodków. To jest, słuchajcie, dopiero są 4 zdania, rozdziału, który ma kilkadziesiąt stron poświęcony właśnie wskrzeszeniom. To jest tak, że już na samym początku trzeba to powiedzieć, że tak jak no, niektórzy uczniowie Jezusa mieli problem z uzdrowieniami, z tym, co mówił Jezus, a to jest z tymi cudownymi znakami. Zobaczcie, że przecież Tomasz po zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy go widzi, to nie wierzy. Dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, że to jakiś hologram ten Jezus, a nie prawdziwy Jezus. Wtedy Tomasz mówi, że no, musi dotknąć Jezusa fizycznie, żeby uwierzyć, że to jest On. Myślę, że to jest tak z cudami, że ci, którzy nie mają w sobie wiary, to i tak tych cudów nie przyjmą, a nawet kiedy je przyjmą, no to być może kiedyś o nich zapomną i ta wiara się w nich nie pojawi, ponieważ prawdziwa wiara bierze się z serca i w sercu, a nie polega na przekonaniu kogoś do tego, że Bóg działa, czy też może inaczej, Bóg jest, ponieważ są dowody na to, że Bóg jest i tymi dowodami są na przykład cuda, czy też uzdrowienia, albo tak jak dzisiaj opowiadamy, wskrzeszenia zmarłych. Jakiś czas później zmarła córka kierownika lokalnego szpitalu. Nie uratowała jej nawet resuscytacja. Pamiętając o wcześniejszym wskrzeszeniu, mieszkańcy zaczęli szukać Alberta, lecz akurat był poza miastem. Wizytował kolejną szkołę. Jedna z jego młodszych córek zgodziła się zatem przyjść i w jego zastępstwie pomodlić się. Na miejscu okazało się, że sytuacja ją przerosła i stwierdziła, że nie jest gotowa na taką posługę. Wtedy poproszono o pomoc żonę Alberta, Julien. Po zaśpiewaniu pieśni o Łazarzu, Julien poprowadziła zebranych ludzi w modlitwie. Kiedy skończyła, jak sama relacjonuje, dziewczynka otworzyła oczy i poruszyła się. W tym momencie jej obecność nie była już potrzebna. Odtąd wskrzeszoną mogli zająć się już lekarze, a Julien była szczerze zdumiona tym, co się właśnie wydarzyło. Oto Pan dał jej niezbędną odwagę do modlitwy w chwili, gdy jej potrzebowała. No właśnie, w The Chosen jest bardzo dobrze ukazana ta scena, kiedy jest wskrzeszony Łazarz i to był dowód na to, wskrzeszenie Łazarza, że Jezus jest Mesjaszem. Co robią uczeni w Piśmie, którzy znali proroctwa Mesjasza, byli przygotowani przynajmniej teoretycznie do przyjścia Jezusa, czyli Mesjasza, byli pobożni, postanawiają zabić Łazarza. Słuchajcie, żeby nie było dowodu, że Jezus go wskrzesił i też wydają wtedy wyrok już na samego Jezusa. To jest tak, że kiedy nie przyjmujemy Jezusa, to też będziemy odrzucali Jego cuda. Nawet gdyby dzisiaj Jezus szedł na ziemię i zaczął ewangelizować i czynić cuda gdzieś na jakichś spotkaniach na ulicach, no to przecież by się działo dokładnie to samo jak w czasach, w których historycznie przyszedł. To nie jest tak, że gdyby dzisiaj Jezus przyszedł, to więcej by uwierzyło, to by go nie ukrzyżowali. Dzisiaj też by go ukrzyżowali. Dzisiaj też by ukrzyżowali go prawdopodobnie ludzie pobożni, drodzy Państwo. Ludzie wierzący, ale, czy może inaczej, ludzie praktykujący, ale czy wierzący? Tego nie wiem. Faryzeusze byli praktykujący. 5 razy dziennie modlili się, 3 razy w tygodniu pościli. Natomiast nie pasowało im to, co mówił Jezus, im nie pasowało, ponieważ Jezus przekraczał prawo. Jezus stawiał miłość do Boga, do bliźniego ponad prawo. Dzisiaj w czasie naszej rozważań różańcowych opartych na fragmentach z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów czytaliśmy sobie o tym, że Bóg obiecał Abrahamowi, że jego potomstwo będzie uczestniczyło w wierze, że będzie wierzące, że Bóg przyjdzie do pogan, do ludów pogańskich. I tak się rzeczywiście dzieje, kiedy Jezus przychodzi do ludów pogańskich, to znaczy kiedy Jezus przychodzi na ziemię, to ogłasza zbawienie, które obejmie wszystkich, nie tylko Żydów, nie tylko uczonych w piśmie. Uczeni w piśmie nie są w stanie się na to zgodzić, absolutnie. Uczeni w piśmie, ich wiara oparta była na wielu warunkach, które trzeba było spełnić, żeby Bóg przyszedł. Jezus mówi, dosyć tej warunkowości. Bóg jest za darmo, Bóg jest w gratisie. I uwaga, tak jak Bóg jest w gratisie, jest za darmo, tak z taką samą łatwością możemy Go odrzucić, mówiąc Bogu nie. I wtedy jeszcze większa jest odpowiedzialność na nas ciążąca. bo im więcej nam dano, też nam od nas się będzie więcej wymagać. Dlatego, drodzy Państwo, właśnie zanim się pojawiłeś, czytam Byłem w niebie. No, rewelacyjna jest książka Byłem w niebie, polecam serdecznie. Też sobie do niej sięgniemy, z tych książek bardzo dużo do omówienia. Po zaśpiewaniu pieśni Łazarzu, dobra, poproszę dziecczynka. Powyżej przytoczone przypadki są jedynymi, kiedy Albert lub Julien modlili się za martwe osoby. Była to po prostu szczególna łaska, której Bóg zechciał udzielić w konkretnym czasie i miejscu. Spotkałem to małżeństwo osobiście tylko raz. Potem, biorąc pod uwagę bariery językowe i geograficzne, komunikowałem się z nimi tylko za pośrednictwem mojego szwagra. Mam jednak w zanadrzu historię rodzinną dotyczącą kogoś jeszcze bliższego niż podwójni teściowie. To znaczy, tu chodzi o rodzinę jego żony, gdzie doświadczyła ona cudów wskrzeszenia. Bóg obdarzył mojego teścia charyzmatem modlitwy o uzdrowienie. Pod jej wpływem wielu ludzi wróciło do pełni sił, chociaż prośby, które zanosił do Boga, były zwięzłe i proste. Wśród osób, którym pomógł, znalazła się też moja żona i szwagier. Zostali uzdrowieni w błyskawicznym tempie, jak również moja najmłodsza szwagierka, która została uratowana od śmierci z powodu zapalenia opon mózgowych. Nie spodziewała się, że przeżyje noc, ale modlitwy jej ojca zostały wysłuchane i wszystko dobrze się skończyło. Podczas mojego pobytu w Kongo spotkałem niejednego człowieka, który świadczył o uzdrowieniu, jakie miało miejsce podczas modlitwy mego teścia. To jest ciekawe, że słuchajcie, Kongo RPA, tereny misyjne, jeszcze wciąż tereny misyjne, i tam dochodzi tak wielu, wielu cudów i tych najbardziej spektakularnych uzdrowień, ale też i wskrzeszeń. Dlaczego? Ktoś powie, no przecież tutaj w Europie no, ta wiara dłużej jest, przecież no, my jesteśmy tutaj, prawda, przynajmniej byliśmy jakimś kontynentem chrześcijańskim. Polska jest, prawda, narodem katolickim. Nie wiem, czy ktoś z Was słyszał o wskrzeszeniach, czy nie. Ja nie słyszałem. Dlatego, ponieważ ta wiara tych ludzi tam gdzieś na misjach w Afryce jest dużo prostsza. Proste modlitwy, zwykłe rozmowy z Bogiem własnym językiem, Pismo Święte, czysta Ewangelia, czyli to, co Jezus nam zostawił. Otóż, gdy jej córka, a moja szwagierka, aha, tu jeszcze wyżej, w poniższej historii też nie mógł jednak pomóc, ponieważ przebywał poza miastem, dobra, okej. Otóż, gdy jej córka, a moja szwagierka Teresa miała 2 lata, pewnego dnia zostawiła ją w domu, aby zanieść sąsiadowi trochę jedzenia. Kiedy wróciła, odkryła, że dziecko zostało ukąszone przez węża. Ponieważ większość węży w okolicy była bardzo jadowita, Madame Jacques wpadła w panikę, tym większą, że przestała oddychać. Tymczasem w wiosce nie można było uzyskać żadnej pomocy medycznej. Nie, widząc innego ratunku, Madame przywiązała dziewczynkę do pleców i pobiegła do pobliskiej wioski, gdzie przyjaciółka rodziny Koko Ngoma Moise pełniła posługę. Kiedy Koko Moise pomodliła się za Teresę, dziecko znów zaczęło oddychać. Następnego dnia Teresa czuła się już dobrze. Bawiła się tak, jak gdyby się nic nie stało. Tę historię usłyszałem po raz pierwszy od mojej żony, ale nie znała ona szczegółów takich jak na przykład czas, przez który Teresa była uważana za zmarłą. Zapytałem więc Madame, jak długo Teresa nie oddychała. Moja rozmówczyni najwyraźniej nigdy wcześniej nie zastanawiała się nad tym pytaniem, prawdopodobnie nawet nie rozumiała, dlaczego ma to dla mnie jakieś znaczenie. Obserwowałem więc, ile czasu zajęło jej dotarcie z jednej wioski do drugiej trasą między wzgórzami. I kiedy policzyła, odparła, jakieś 3 godziny, podsumowała. Byłem przerażony. 3 godziny, przez 3 godziny ta dziewczynka nie żyła. To już jest niemożliwe, żeby jakby to była jakaś choroba niezdiagnozowana, która wyglądała jak śmierć. Ona przez 3 godziny nie oddychała, nie żyła. 3 godziny to krócej niż w przypadku wielu innych świadectw, ale po raz pierwszy słyszałem o wskrzeszeniu po tak długim okresie bez oznak życia, jeśli chodzi o członka rodziny. Jak wspomniałem, Madame Jacquet to moja teściowa, a Teresa to starsza siostra mojej żony. Opowiadam zatem relację o wskrzeszeniu w mojej własnej rodzinie i to wskrzeszeniu nie po kilku minutach, ale po 3 godzinach. Już wcześniej zauważyłem, iż po 6 minutach bez tlenu dochodzi do nieodwracalnych uszkodzeń mózgu, nawet jeśli uda się przeprowadzić skuteczną pomoc. Tymczasem pamiętamy, że to dziecko, Teresa, po wskrzeszeniu zaczęła się bawić z rówieśnikami i nic nie wskazywało na to, że przed chwilą jeszcze nie żyła. U Teresy jednak do tego nie doszło, czego dowodem był fakt, że kiedy odwiedziliśmy naszych najbliższych w Kongo, braliśmy udział we wspieraniu jej, gdy kończyła zagraniczne studia magisterskie w jednym z pobliskich krajów. Obecnie pełni posługę w swojej rodzinie. Nawiasem mówiąc, nie żebym nie ufał własnej teściowej, ale skonfrontowaliśmy też jej świadectwo z relacją Coco Moise. Na TikToku, wiecie co, ja myślałem, żeby tu TikToka uruchamiać. Może tak kiedyś zrobimy. Wtedy trochę chaosu jest, powiem wam szczerze, ale możemy uruchamiać jeszcze sobie tutaj TikToka, tylko musiałem go uruchamiać z telefonu, bo nie wiem, jak tutaj połączyć jedno z drugim. Coś z głosem nie tak? Czy jest coś z głosem nie tak? Halo? Faluje, słuchajcie, u mnie wszystko jest ok. Amplituda, że tak powiem, dźwiękowa skacze jak, no, jak oszalała, czyli wszystko, dźwięk jest wysyłany w porządku. Może gdzieś jakaś burza szaleje, bo na Polskę nadciągają burze, słuchajcie, no. Co jakiś czas coś się dzieje z dźwiękiem. Być może są to te burze, słuchajcie. No, wskaźniki tych burz są straszne. Dawno takich burz w Polsce nie było, jak mają być, ale miejmy nadzieję, że gdzieś, że tak powiem, bokiem przejdą. Teraz jest ok. No i teraz pytanie. Zbieg okoliczności. Czy można? Zobaczcie, przerywa. No, ciekawe, bo to jest, słuchajcie. Nic tu. A teraz znowu przerywa. Czyli może gdzieś tutaj u mnie jest burza w okolicy, chociaż się nie zapowiada na to. Można spytać, czy to nie jest jakiś zbieg okoliczności, prawda? Że akurat tak się udało, że to dziecko zmarło i zostało, no, ta pomoc przyszła szybciej, akurat w takich okolicznościach się udało uratować to dziecko. Zbiegi okoliczności zdarzają się często, ale niektórzy sceptycy zdają się widzieć je wszędzie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że kogoś błędnie uznano za zmarłego? No właśnie, czy znacie taką historię, że kogoś błędnie uznano za zmarłego i budził się, przepraszam bardzo, to jest straszny obraz, w konsektorium. Ja nie znam takiej opowieści osobiście żadnej. A rzeczywiście, to właśnie jest opóźniony obraz. Tak, tam już napisałem. Tak, jest też jakieś opóźnienie obrazu. Czekajcie, może puszczę mu wiatr. Tak, chyba ja powiem. O, teraz jest dobrze znowu. Raz, dwa, raz, dwa. Dobra, coś. Tak, coś wrzeszczy, coś będzie. Czekajcie, może zmienię mikrofon na inny. Ja już nie zmienię teraz. Tak, coś jest, słuchajcie, na tych, na łączach, wiecie? O, idzie. Słyszycie to? Tak. Dobra, puszczę wariatowi ten wiatrak. Może facet, znaczy komputer nie wyrabia już, nie? Bo już też daje, że tak powiem, działa na dość starym sprzęcie. Jakoś go nie wymieniałem od wielu lat. No, dobra, nieważne. Nie słyszeliśmy nigdy takiej historii, że ktoś, prawda, się obudził w prosektorium, że została źle zdiagnozowany i że uznano, że umarł, ale nie umarł. Trudno jednak oczekiwać, że taki zbieg okoliczności będzie się zdarzał często, chyba że przyjmiemy, iż przedwcześnie grzebiemy stanowczo zbyt wiele osób. Na wszelki wypadek zapytałem jednak niektórych z moich informatorów, jak często modlili się o wskrzeszenie. O, bo to jest też ciekawe. Czy oni wcześniej się modlili o wskrzeszenie? Czy my się o to modlimy? Czy modlimy się o cuda? No właśnie, na wszelki wypadek zapytałem. W końcu, gdyby modlili się nad pozornie martwymi 1000 razy, mogliby raz lub dwa razy mieć najzwyczajniej w świecie po prostu szczęścia, prawda? Czyli gdyby się codziennie modlili nad zmarłymi i za jakimś setnym razem by ta modlitwa zadziałała, to można by powiedzieć, że to był przypadek. Natomiast tu była modlitwa jednorazowa i od razu poskutkowała. Co się okazało? Państwo, tu jest trudne nazwisko francuskie, Bizet jakieś tam, czyli no, rodzice tego dziecka, modlili się o wskrzeszenie tylko dwa razy. I za każdym razem modlili się skutecznie. Leo Bawa, takie imię nazwisko, modlił się tylko dwa razy. Za drugim razem za swojego najlepszego przyjaciela. I jedna z tych osób została wskrzeszona. Co nam to mówi o prawdopodobieństwie? Dlaczego do tak wielu przypadków dochodzi w kręgach ludzi znanych z modlitwy? Dlaczego często po modlitwie o wskrzeszenie zmartwychwstał? Znaczy, dlaczego to jest tak, że akurat w czasie modlitwy, w czasie nabożeństwa, w czasie Eucharystii dochodzi do cudów, a nie dochodzi do cudu, przepraszam, w kinie, na przystanku autobusowym, w restauracji? Dlaczego cuda zdarzają się w czasie modlitwy, czy uroczystej w kościele, czy grupy modlitewnej? No przecież to już samo w sobie jest dowodem na to, że ta modlitwa działa. Że osoba jest chora i jedzie do kościoła na modlitwę i zostaje uzdrowiona. Gdyby tam nie pojechała, to nie zostałaby uzdrowiona. Czyli w czasie modlitwy dokonują się cuda. Gdyby to były zbiegi okoliczności, to taka modlitwa nie byłaby potrzebna i prawdopodobnie, według prawdopodobieństwa, takie przypadkowe uzdrowienie mogłoby się dokonać, nie wiem, przypadkowo w McDonaldzie, prawda? Jak często dochodzi do błędnego stwierdzenia zgonu? Niektórzy doświadczeni lekarze pogotowia ratunkowego, którzy byli świadkami nadzwyczajnych reanimacji, takich jak te, które opisałem w tej książce, czyli w tej książce Cuda Dzisiaj, twierdzili, że przez całe lata praktyki zawodowej nigdy czegoś podobnego nie widzieli. Ten rodzaj powrotu do życia po znacznym upływie czasu jest rzadkością wśród lekarzy w Afryce. Na zachodzie zresztą też. Jakie jest więc prawdopodobieństwo? Zastosujmy zasady logicznego myślenia, że dana rodzina zna kogoś, kogo błędnie uznano za zmarłego. Od 1982 roku do 2017 roku w 16 krajach odnotowano 38 przypadków, wiele niezbyt dobrze udokumentowanych, zespołu Łazarza, czyli no takich, prawda, wskrzeszeń, a zatem średnio nieco więcej niż jeden rocznie. W ciągu tych 35 lat w samych Stanach Zjednoczonych zmarło ponad 80 milionów ludzi, a ile w pozostałych 15 krajach? Więc zgłoszone przypadki zespołu Łazarza były znacznie rzadsze niż 1 na 2 miliony zgonów. Jeśli oszacujemy, myślę, że przeszacujemy, iż średnio 10 osób było bezpośrednimi świadkami każdego niewspomnianego medycznie wskrzeszenia, możemy wtedy równie z górką, że tak powiem, założyć, że szanse bycia świadkiem wskrzeszenia to 1 na 200 000 śmierci. Jeśli z kolei oszacujemy z pewnością także bardzo zawyżając liczbę, że moja żona i ja razem mamy 1000 dość bliskich znajomych, w rzeczywistości może to być zaledwie 1/10 tego tysiąca. Daje nam to szansę na bycie świadkiem wskrzeszenia 1 na 200 śmierci. Ale załóżmy czysto teoretycznie, że szansa ta wynosi 1 do 100, co byłoby też potężnym przeszacowaniem tego zjawiska. Fakty są takie, że moja żona i ja mamy 10 dość bliskich przyjaciół na trzech kontynentach, którzy na własne oczy widzieli lub w niektórych przypadkach nawet doświadczyli na sobie tego rzadkiego cudu. Oczywiście nie wszystkie zostały w tej książce opisane, bo by się nie zmieściły. Mamy tu na myśli osoby, które znaliśmy jeszcze przed usłyszeniem ich świadectwa. I teraz będzie działanie matematyczne. Prawdopodobieństwo, że jest to tylko naturalny zbieg okoliczności, wyrażałoby się w szansie 1 na 100 do 10, równa się 10 do 20, to się równa, i tutaj muszę to Państwu zapisać, ale sobie jeszcze zaznaczę też, te prawdopodobieństwa wyliczone, jeżeli ktoś twierdzi, że to przypadkowo ktoś został, prawda, uzdrowiony, znaczy wskrzeszony zmarłych, zmarły, 100 dalej, 3 zera, 3 zera, 3 zera, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Państwo, jest to szansa jedna na 100, coś, nie wiem, jaka to jest liczba nawet. Liczby nie kłamią, jak mówi Mateusz Borek, ale ponieważ niektórzy z naszych przyjaciół znajdowali się w miejscach, w których omawiane zjawisko mogło być niedostatecznie potwierdzone, mimo że w każdym z tych przypadków stan uznany za śmierć trwał godzinami, możemy założyć, wyjątkowo przeszacowując, że szansa posiadania bliskiego znajomego, który był świadkiem wskrzeszenia lub sam go doświadczył, wynosi 1 do 10 zamiast do 100. Przy 10 przyjaciołach nadal mamy szansę 1 na 10 do 10 potęgi, co daje znacznie niższą liczbę, szansę 1 na 10 miliardów. Dla porównania, w chwili pisania tego tekstu populacja świata wynosi tylko 8 miliardów. Jeśli to zbieg okoliczności, to nie pojedynczy, ale istne kłębowisko, śmieje się autor, wielu zbiegów okoliczności. Czy wydarzenie, które zdarza się raz na 10 miliardów razy, może być zbiegiem okoliczności? Pewnie może. Nie? Ale jeśli szansa jest jedna na 10 miliardów, co mają do zaoferowania sceptycy, to uważam, iż nie powinni oni twierdzić, że ich wyjaśnienie jest bardzo prawdopodobne. Wierzę, że istnieje o wiele prostsze wytłumaczenie, szczególnie dla tych, którzy uznają istnienie jedynego i prawdziwego Boga. To jest tak, że bardzo łatwo jest podważyć istnienie Pana Boga, bardzo łatwo jest podważyć istnienie cudów, bardzo łatwo jest odrzucić cuda i ich nie przyjąć. Natomiast zaproponować coś w to miejsce już jest dość trudno. Tutaj mamy część szóstą, rozdział 32. Cuda natury zdarzają się także dziś, między innymi wywoływanie lub uciszanie burz w XIX wieku, wywoływanie burz w XX wieku. Dzisiaj była Ewangelia, pamiętacie o uciszeniu burzy? Sprowadzanie lub uciszanie burzy dziś, rozmnożenie jedzenia. Ja sam słyszałem taką historię, drodzy Państwo, we wspólnocie Przymierze Miłosierdzia. Osoby, którą znam osobiście, na spotkaniu wspólnoty jakimś takim ogólnopolskim, gdzie byli ci dwaj założyciele Przymierza Miłosierdzia, jak oni się nazywają, na pewno ich kojarzycie. Sierdzia, założyciele, dwóch takich kapłanów, ojciec Joao Henrique Porco oraz ojciec Antonio Cadedu. Oni są założyciele, wraz z misjonarką świecką Marią Paulą. Jest to ruch, który się narodził w Brazylii. Ruch charyzmatyczny, którego celem jest, który posługuje się nową ewangelizacją. Było spotkanie w Polsce, chyba w Polsce było spotkanie Przymierza Miłosierdzia i, drodzy Państwo, tak dużo osób przyjechało, że zabrakło Komunii Świętej. Znaczy ojciec Antonello, tak, żebym dobrze jego imię wypowiadał, Antonello, tak, kiedyś dużo jego książek czytałem, ostatnio już z 5 lat w ogóle nie czytam jego książek. Nie dlatego, że są złe, tylko dlatego, że po prostu jakoś nie się mijamy, że tak powiem. Ojciec Antonello z pełną wiarą mówi, że na pewno dla wszystkich wystarczy Komunii Świętej. Było do... Jeszcze stało w tej... No przynajmniej takich chętnych osób do przyjęcia Komunii Świętej stało około 200-300. A tych komunikantów konsekrowanych było z 10-20. Ojciec Antonello zakrył puszkę stułą i po prostu mówi, starczy dla każdego. I starczyło dla każdego. Nie widzieli, że przybyło tych hostii, tych konsekrowanych ciała pańskiego nie widzieli, że tam ktoś dosypał, że przybyło, ale dla każdego starczyło z tego, z tej puszki, wyjmując, w której było 10-20, okazało się, że 100-200 osób zostało obdzielonych Jezusem Eucharystycznym. To są takie, oczywiście jak ktoś nie chce, to nie uwierzy, ale często się takie rzeczy, drodzy Państwo, dzieją we wspólnotach charyzmatycznych. Modlitwa o deszcz, o proszę bardzo, taki temat moglibyśmy sobie ułożyć, znaczy omówić, cudowne zdarzenia w Indonezji. Dobra, ta modlitwa o deszcz, słuchajcie, może jak już w takim temacie jesteśmy brakowo deszczowym, to cuda w przyrodzie. W Biblii czytamy, iż Bóg wzbudzał nie tylko płomiennych kaznodziejów, ale także dobrych administratorów, takich jak Józef, Daniel czy Nehemiasz. Artystów jak Besalel, wojowników jak król Dawid i tak dalej. Współczesnym przykładem osoby posłanej przez Pana jest Kenijczyk Charles Meli, czy też Muli w nawiasie. To człowiek, który opiekuje się tysiącami w większości porzuconych dzieci, wykorzystując swoje umiejętności biznesowe, chce w ten sposób służyć najbardziej potrzebującym swojej społeczności. I drodzy Państwo, co on ma wspólnego z cudowną Bożą interwencją? Otóż ci, którzy oglądali dokument o jego życiu, zapewne pamiętają, że podczas groźnej suszy Bóg pokazał mu, gdzie wywiercić nową studnię. Słuchajcie, dla mnie to są rzeczy, prawda, na granicy mojej wiary. Nic nie wskazywało na to, że we wskazanym miejscu będzie woda. Jedyną przesłanką było jego przekonanie, że Bóg mu to miejsce pokazał i Bóg nim kieruje. Charles nalegał zatem na przebicie się przez skalne podłoża. Gdy się to stało, radości nie było końca. Nowa studnia zapełniła się wodą dla całej społeczności. Cuda w Polsce. Wskrzeszenia są opisane w książce Cuda i Łaski. Tak, jest ta książka w naszym sklepiku, my sobie ją omawialiśmy. Nie całą, ale omawialiśmy sobie tę książkę. To są rzeczywiście udokumentowane cuda. Takie doświadczenia nie ograniczają się jedynie do Afryki. Richard Holcomb jest amerykańskim deweloperem. Kiedyś podzielił się ze mną swoimi doświadczeniami z modlitwy o deszcz na terenie dotkniętym suszą. W 1994 roku kupił 2000 hektarów ziemi w Teksasie, w tym wyschnięty potok. Chciał stworzyć na tym terenie strumień jeziora, ale aby je wypełnić wodą zgromadzoną za sprawą zbudowanych przez niego zapór, potrzebował obfitych opadów deszczu. Oszacował, iż potrzebuje opadów rzędu 130 mm. Po jakimś czasie poczuł, że Bóg zaprasza go, aby ustalił konkretny dzień na modlitwę o deszcz. Był lipiec, więc modlił się o deszcz do 21 września. W nocy z 19 na 20 września i o poranku 20 września spadło około 130 mm deszczu. To też wszystkie jego sztuczne jeziora utworzone dzięki nowym tamom napełniły się wodą. Po kilku latach ten teren nawiedziła susza. W związku z tym 1 czerwca 2002 roku mój znajomy poczuł, że Bóg pobudza go do ponownej modlitwy o deszcz. Tym razem o opady dające co najmniej 430 mm w czerwcu i lipcu. A te miesiące były akurat dwoma najsuchszymi, najgorętszymi w roku. Ale podjął wyzwanie. Do jego modlitwy dołączyła się wspólnota. W efekcie deszcz padał w tamtym okresie prawie każdej nocy, jak podaje Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, i to jest oficjalna komunikat z tego departamentu. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych zanotował 131 mm w czerwcu i 484,3 mm w lipcu. Holcomb wyjaśnia, że lipcowy wynik jest absolutnie rekordowy, jeżeli chodzi o opady deszczu na tym terenie. Warto dodać, że pomiary opadów prowadzone są w Stanach Zjednoczonych od 1931 roku. Można czytać o takich cudach dużo i one się dzieją. Pytanie, czy my w ogóle w to wierzymy. Tu jest jakieś cuda, słuchajcie, jeszcze chrześcijański t-shirt. Co to jest? Słuchajcie, jeszcze ten chrześcijański t-shirt. Co to, bo mnie to zaciekawiło. Jeden z moich kursantów, doktorant na Asbury, specjalizujący się w Starym Testamencie, Brian Shockey, podzielił się ze mną podczas zajęć swoim doświadczeniem z czasu studiów w Australii. Słuchajcie, jeszcze zaznaczę sobie tego, tę modlitwę o deszcz. Nic nie wskazywało na to, że będzie padał deszcz, ale Bóg mu pokazał, aha, to miejsce, gdzie było. Dobra, i teraz tak. Ten chrześcijański t-shirt. Czyli jego znajomy studiował w Australii. Otóż w 1999 roku wybrał się na tydzień do Fidżi. Jego pobyt rozpoczął się tam 17 stycznia. Następnego dnia po przybyciu udał się na wycieczkę na pewną małą wyspę. Nie sprawdził prognozy pogody i nie był świadomy, że w tym czasie do Fidżi zbliża się cyklon Dani. Szalał od 15 do 22 stycznia, który w szczytowym momencie pędził z prędkością 185 km na godzinę. Mając na uwadze fakt, że Brian właśnie napisał rozprawę doktorską, pozwólmy mu opowiedzieć o tym doświadczeniu własnymi słowami. Dobrze, no to zaznaczmy te jego słowa. Popłynąłem z firmą, która codziennie łączyła Nadi na głównej wyspie, to jest na wyspie Fidżi, z pewną małą wyspą. Miała to być krótka, łatwa i przyjemna wycieczka. Około 30 minut po wypłynięciu natknęliśmy się na burzę. Wody stały się bardzo niebezpieczne. Obserwowaliśmy duże fale, ulewny deszcz i silny wiatr. Kapitan łodzi wysłał jednego ze swoich marynarzy na zewnątrz kabiny, aby przekazywał informacje o stanie morza. W pewnym momencie burza była tak wielka, że ruch łodzi spowodował złamanie się kapitańskiego krzesła. Pasażerowie, w tym Brian, zaczęli obawiać się, że łódź zatonie. Właśnie wtedy, kontynuuje Brian, kapitan wskazał na młodą kobietę siedzącą z tyłu łodzi, która miała na sobie koszulkę z jakimś chrześcijańskim motywem. Kazał jej przyjść do przodu, wskazał na podłogę obok siebie i polecił, aby się modliła. Wkrótce po tym, jak kobieta zaczęła się modlić, wody się uspokoiły, a deszcz przestał padać, co pozwoliło nam bezpiecznie kontynuować naszą podróż na wyspę. Co więcej, nawet wyszło słońce, na ląd dotarliśmy bez problemów, chociaż wciąż pod wielkim wrażeniem przeżytej burzy. Gdy zeszli ze statku, kapitan natychmiast odpłynął z powrotem na Fidżi. Przez kilka dni do portu nie zawijał żaden statek. Brian i jego towarzysze mogli zatem poczuć się jak rozbitkowie. Kiedy w końcu udało się wrócić na główną wyspę, odkryli, że chociaż wiatry cyklonu Dani, czyli tak się nazywał ten cyklon Dani, nie uderzyły w nią, to jednak zewnętrzne pasma wichury spowodowały na niej ulewne deszcze i powodzie. Jeden z morałów tej historii może brzmieć tak. Przed wyjazdem zawsze sprawdź prognozę pogody, natomiast jeszcze ważniejsza przestroga jest taka, nie noś chrześcijańskich koszulek, chyba że jesteś gotowy na to, aby ktoś poprosił cię o modlitwę. To tak żartobliwie. Mówiąc krótko, dla Pana Boga wszystko jest pretekstem, żeby zadziałał w naszym życiu. Te cuda, te historie, które sobie dzisiaj czytamy, one nie są po to, żebyśmy teraz nie wiem, szukali cudów, modlili się o cuda, chociaż to warto się modlić o cuda, tylko chodzi o to, żebyśmy kierowali się w swoim życiu wiarą, że rzeczywiście, że Pan Bóg, tak jak powiedział to Archanioł Gabriel Maryi, może uczynić wszystko, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. To jest też dowód na to, że naprawdę Pan Bóg działa i nie tylko, tak jak dzisiejsza Ewangelia mówi o Jezusie, który zgromił burzę, bo to jest właściwie nowe tłumaczenie teraz w piątym tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, że zgromił, ale że to kiedyś, prawda, się stało i dzisiaj już Pan Bóg takich rzeczy nie dokonuje, takich cudów, ale to się dzieje wciąż. Dzisiaj po radioterapii mówiłam do swojego i też nie dał słońca. Pamiętajmy, mówiąc krótko, żeby się modlić z wiarą, modlić się sercem w sercu. Zobaczcie, taka najprostsza modlitwa serca. Proszę bardzo, modlitwa na spacerze z psem, bez psa, prawda? No. Zobaczcie, nasza taka polska modlitwa serca. To jest Jezu, ufam Tobie. Jezu na wciągniętym powietrzu, ufam Tobie na wydychanym. I to sobie można wbić, że tak powiem, w krew w cudzysłowie i powtarzać: Jezu, ufam Tobie. Bo to jest to wezwanie, którego nauczył nas Pan Jezus przez świętą siostrę Faustynę. Do tych cudów będziemy sobie naprawdę wracać, natomiast kto jest w ogóle autorem tej książki, bo ktoś powie, jakiś dziwak wymyśla, to jest, drodzy Państwo, profesor Nowego Testamentu na amerykańskiej uczelni, który jest nawrócony, drodzy Państwo, pisze komentarze do Pisma Świętego. No jest profesorem, no to i tutaj są, jest, ta książka ma też swoje uznanie znalazła między innymi u księdza profesora Mariusza Rosika, czy u ojca Piotra Różańskiego, którzy potwierdzają, że tak, warto zaufać tym, którzy doświadczyli przez swoją wiarę nadzwyczajnego działania Pana Boga, natomiast to nadzwyczajne działanie Boga, jak sama nazwa wskazuje, jest działaniem nadzwyczajnym. Tymczasem Pan Bóg działa w zwyczajności. To nie jest tak, że jak nie doświadczamy cudów, to że Pan Bóg nas nie lubi albo nie kocha. To znaczy, że Pan Bóg jest w naszej codzienności. Po prostu. Tak jak, zobaczcie, Zacheusza, gdzie Jezus mówi do niego, że jeszcze dziś, z tym pośpiechem, Jezus mówi, jeszcze dziś się chcę u ciebie zatrzymać. Dziś, czyli teraz. Już nic nie strzykuj, nie zmieniaj. Chcę wejść do twojego domu, do twojego serca, z twoimi słabościami, z takimi, jakim jesteś. Słabości są miejscem błogosławieństwa, nie przekleństwa, bo moc w słabości się doskonali. I my też mamy innym nieść błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Przekleństwo wiemy, że niesie diabeł. Bóg skupia się na tym, co się dzieje teraz. Jezus mówi do Zacheusza, chce się dziś z tobą spotkać, chce dziś do ciebie do domu pójść, do domu, czyli wpuścić kogoś do domu, czyli wpuścić go do swojej codzienności. Szatan będzie chciał, żebyśmy się skupiali na przeszłości, której nie zmienimy, na przyszłości, która przed nami. Tymczasem przeszłość należy oddać miłosierdziu Bożemu, a przyszłość zawierzyć Bożej opatrzności. Dzięki za to dzisiejsze spotkanie upalne, że nawet łącza nam się, że tak powiem, paliły. Co do jutra zobaczymy, czy ksiądz Marcin Sobiech będzie mógł się z nami spotkać w południe prosto z Medjugorje. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w takim trudnym czasie pogodowym. Mariusz napisał, gdy oddajesz się Bogu bez reszty, można powiedzieć, że możesz liczyć na cuda. Gdy Bóg wcześniej nie interweniuje, myślę też, że cuda zdarzają się tylko wtedy, gdy Bóg widzi pełną wiarę. Tu właśnie chodzi o naszą wiarę. W tych cudach chodzi o naszą wiarę, już nie o sam cud, ale o naszą wiarę. Ja mam taką walkę o Eucharystię, więc dla mnie cud to bycie na mszy. To jest, słuchajcie, no to jest bardzo ważne. To już jest naprawdę bardzo wysoki poziom chrześcijaństwa. Walka o Eucharystię, żeby być na Eucharystii, no to przecież nie ma nic ważniejszego. To bardzo dobra walka. To oznacza, że jesteś na wysokim naprawdę poziomie rozwoju duchowego, skoro ta walka toczy się o Eucharystię. Naprawdę, ja wczoraj byłem u spowiedzi i naprawdę spowiedź daje taką siłę, że człowiek ma czyste serce, czysty sposób myślenia, jakieś czystsze spojrzenie na życie. Słyszałam kiedyś takie zdanie, że wskrzesić człowieka przed Boga jest łatwiejsze od nawrócenia serca. I tym bardzo mądrym morałem możemy sobie rzeczywiście skończyć, bo tu generalnie chodzi o nawrócenie naszego serca, o modlitwę sercem, modlitwę serca, modlitwę głębi. Ja Wam proponuję modlitwę głębi, modlitwę różańcową, która też jest tak naprawdę modlitwą głębi, ale ciągle polegam. I ta walka, drodzy Państwo, będzie do końca życia o Eucharystię, o to, żebyśmy uczestniczyli w życiu sakramentalnym, żebyśmy kochali bliźniego. Na tych dwóch etapach będzie wciąż szatan się do nas dobierał. To znaczy, stosując różnego rodzaju pokusy i pułapki. Pierwsza sprawa, życie sakramentalne. Druga sprawa, spojrzenie na bliźniego jako na ósmy sakrament, bo tak w swojej adhortacji poświęconej ubogim Leon XIV nazwał bliźniego. Bliźni jest ósmym sakramentem, ponieważ sakrament jest znakiem widzialnym łaski niewidzialnej, a przecież otrzymaliśmy od Jezusa przykazanie miłości bliźniego, także naszych nieprzyjaciół. Ta walka będzie się toczyła wciąż o nasze życie sakramentalne i o miłość wobec bliźniego, a szatan będzie robił wszystko, żeby nas skłócić, kiedy się wchodzi w nienawiść i w podziały. Na początku może się wydawać, że takie, prawda, a tylko tak sobie troszkę kogoś ponienawidzę, później już się wyspowiadam, wrócę, to później jest bardzo ciężko z tego wyjść, ponieważ szatan podsyła nam ludzi, którzy podobnie jak my myślą, czyli myślą podziałami, myślą nienawiścią i wtedy już, drodzy Państwo, a to mądrość nie tylko Biblii Ojców Pustyni, ale właściwie mądrość każdego, kto chociaż trochę myśli, że kim się otaczamy, tacy jesteśmy, z kim przystajesz, takim się stajesz. Szatan będzie niestety, ale też jeżeli będzie widział, że wchodzimy w jakieś nienawistne podziały, będzie nam podsyłał ludzi, którzy będą nas w tym utwierdzać. I później bardzo trudno z tego wyjść. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pijcie dużo wody, jak napisał Mariusz. Widzimy się dzisiaj wieczorem na kanale i jutro rano na różańcu. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Dziękuję za wszystkie komentarze, świadectwa i za to, że zmierzamy razem do nieba, a zatem do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże!